Jeszcze raz serdecznie Państwa pozdrawiam, zapraszam na nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat taki ogólnie założony, informacja, media, odpowiedzialność, ale dzisiaj mówimy, informacja jest wartością ważną i potrzebną. Taki temat ksiądz biskup nam zaproponował. Witam ekscelencjo w studio.
Witam również.
Naszym gościem jest ksiądz biskup Adam Lepa, biskup pomocniczy diecezji, archidiecezji łódzkiej i członek Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu przy Konferencji Episkopatu Polski. Ekscelencjo, jeszcze przed rozpoczęciem programu, tak mówiliśmy na temat sympozjum tej dzisiejszej konferencji w naszej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Jak ksiądz biskup ocenia to dzisiejsze spotkanie?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że było bardzo dobrze zorganizowane, tak jak wszystkie poprzednie, ponieważ to jest cykl czy seria tego rodzaju konferencji. One zawsze zwracają uwagę na pewne aspekty tego samego tematu czy jakiegoś zjawiska, a właśnie dzisiaj cała konferencja była poświęcona ładowi w różnych sytuacjach życia narodu, a więc i w życiu kulturalnym, intelektualnym, politycznym, także gdy chodzi o służby specjalne. Ja mówiłem o ładzie medialnym i jak zauważyłem, to wzbudziło duże zainteresowanie. Może dlatego, a może nawet przede wszystkim dlatego, że to była pierwsza tego typu konferencja. Jak mi wiadomo, na temat ładu niewiele się pisze, niewiele się mówi, nie ma sympozjów. Dlatego to jest takie pionierskie przecieranie śladów.
Bo można powiedzieć, że my żyjemy, można powiedzieć z każdej strony media, jakiekolwiek, prawda, byśmy wymienili, czy telewizję, czy prasę, czy radio, czy gazety, po które sięgamy codziennie. Nieraz można powiedzieć bezwiednie, jesteśmy zaprogramowani. Tą a tą gazetę kupujemy codziennie w kiosku, czy włączamy jakiś tam kanał telewizyjny. I pytanie, czy my wiemy, co robimy. Bo tak ksiądz biskup mówi, czy nawet pytanie, czy ten rynek cały jest jakoś badany, oceniany przez kogoś, jaki to ma wpływ na nas, prawda? Czy my się jako ludzie zastanawiamy, prawda? Czy to, co, po co sięgamy, jest dobre dla nas?
Tak. Pewnie to pytanie jest najważniejsze, ale z kolei wiadomo, że media są tak sugestywne, informacja, która dociera do odbiorców tych mediów, że pewnie tam nie ma miejsca i nie ma odpowiedniej sytuacji, która by ułatwiała właśnie tego rodzaju pytanie. Ale sądzę, że mimo, że było dużo powiedziane na temat chaosu medialnego i w ogóle chaosu, to jednak ostateczny wydźwięk tej konwencji był pozytywny. Próbowaliśmy wszyscy w wypowiedziach dać odpowiedź na pytanie, no co zrobić, żeby jakoś z tym chaosem sobie poradzić, żeby zmniejszyć jego oddziaływanie. Tym bardziej tego rodzaju poszukiwania były potrzebne dzisiaj podczas tej konferencji, że coraz częściej słyszy się może nie tyle narzekanie, ile pewnego rodzaju taką dość pesymistyczną czy sceptyczną uwagę, że kto wie, czy nie weszliśmy w jakąś erę czy cywilizację chaosu. Dlatego rozważania na temat i chaosu, ale przede wszystkim ładu są dzisiaj jak najbardziej wskazane i potrzebne.
Myśli ksiądz biskup, że my jesteśmy takim społeczeństwem, który chce takiego ładu, będzie o nie zabiegał z racji tego, żeby chociażby się czuć bezpiecznie, czy żeby nawet nowe, czy młode pokolenie, które wchodzi w to życie, czuło się bezpiecznie, że no mama może jednak polegać na tym, że ta bajka, czy ten program proponowany w telewizji, czy sięgając po jakąś gazetę, tygodnik, miesięcznik, czy otwierając radio, no to dziecko będzie się rozwijało we właściwy sposób. Kiedy dzisiaj mówimy, że no w zasadzie dziennikarz jest tym, który no nie do końca musi być odpowiedzialny, bo no prawo prasowe też ma pewnego rodzaju luki, więc ten dziennikarz może sobie na wiele dzisiaj pozwolić.
Tak, ja mam tu nawet taką nadmiernie pesymistyczną, przepraszam, optymistyczną wersję czy rozwiązanie tego problemu. Po prostu mamy bardzo poważnego sprzymierzeńca w odpowiedzi na pytanie ojca redaktora. Otóż tym sprzymierzeńcem jest natura człowieka. My nieraz tolerujemy jakiś bałagan, nieład, ale tęsknimy do ładu.
Czyli wiemy, do czego się odnieść.
Tak jest. I ja sądzę, że zarówno w mediach, jak i także i na innych polach aktywności człowieka jednak będziemy myśleć, może marzyć, ale nie tylko marzyć o tym, żeby tego ładu było coraz więcej.
Czy dziennikarze, ksiądz biskup myśli, biorą pod uwagę orędzia papieskie? Teraz mamy, no, dwa dni temu, można powiedzieć, kolejny raz wspominaliśmy świętego Franciszka Saresego, patrona dziennikarzy. No, Ojciec Święty teraz temu orędziu mówi o infoetyce, o tym, że jednak no, w tą dziedzinę informacji, o której dzisiaj ksiądz biskup też chce mówić, no, należy zawsze brać pod uwagę etykę, prawda? Bo mamy do czynienia z człowiekiem, z jego sumieniem, z taką, można powiedzieć, materią bardzo wrażliwą.
Pytanie, które ojciec redaktor postawi, jest bardzo łatwe, ale odpowiedź jest niezwykle trudna. Wydaje mi się, że odpowiadając na to pytanie, no, trzeba byłoby zrobić jakiś sondaż, może nawet ankietę wśród dziennikarzy, jaki jest ich stosunek, osobisty stosunek, nie ten urzędowy, który wynika z pracy codziennej, ale jak traktują dokumenty kościelne, a szczególnie właśnie to orędzie, które jest wydawane każdego roku i wydawane, ogłaszane jest 24 stycznia na Dzień Środków Przekazu.
Ekscelencjo, dlaczego taki temat ksiądz biskup dzisiaj proponuje nam? Informacja jest wartością ważną i potrzebną.
Muszę powiedzieć, że ja nie wierzę w zbiegi okoliczności. Bo w życiu chrześcijan nie ma zbiegów okoliczności. Jak ktoś dowcipnie powiedział, przypadki są, ale tylko w gramatyce i to nie każdej. W polskiej gramatyce są, ale w innych gramatykach, jak wiemy, nie ma przypadków. Natomiast to wcale nie jest przypadek, że postanowiłem powiedzieć na temat informacji i że tą problematyką zajął się Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim orędziu. I to, o czym powiedział ojciec redaktor o tej infoetyce, to jest niezwykle ważna sprawa, wielka zapowiedź i to jest niewątpliwie wyzwanie, które stoi przed całym Kościołem, ale zwłaszcza przed mediami katolickimi, a to znaczy, że stoi przed dziennikarzami wszystkimi, ale szczególnie przed dziennikarzami, którzy pracują w mediach katolickich.
Właśnie, bo zawsze pytanie, tak sobie wziąłem też i czytałem to orędzie. Pewnie jeszcze sobie zaznaczyłem, media powinny być takie, które no, mogą i powinny być także narzędziami w służbie świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego, żeby to nie były interesy jakiejś wąskiej grupy. Dzisiaj wydaje się, czy właśnie znowu pytanie, czy to jest możliwe, żeby one stały na straży prawdy i informowały tak jak powinny.
Tak powinno być. To widać w pracy mediów katolickich, że to jest możliwe. A reszta zależy od tej infoetyki, od sumienia dziennikarzy. Jeżeli te ideały, które sugeruje im Kościół, zwłaszcza w dokumentach poświęconych mediom, jeżeli te ideały wezmą poważnie do serca, to kto wie, czy nie będziemy się posuwać do przodu. Jeżeli nie, stajemy w miejscu, a to oznaczałoby regres również, gdy chodzi o służbę społeczeństwu w dziedzinie informacji.
Ekscelencjo, informacja to jedno ze słów, którym tak się posługujemy, ale co za tym, jaki bagaż za tym to słowo niesie?
Ja sobie pozwolę takie wprowadzenie zrobić, żeby się nie rozgadać, napisałem
dobrze
sobie, tak. I chciałbym zatytułować tę swoją refleksję w taki sposób: informacja jest wartością ważną i potrzebną. Otóż ze słowem informacja spotykamy się dość często na dworcu kolejowym, w urzędzie. Nawet nasi kapłani mówią dziś zamiast ogłoszenia parafialne informacje duszpasterskie. W naszym codziennym języku trwałe miejsce zajęło sformułowanie społeczeństwo informacji. Gdy przy różnych okazjach pytam uczniów z liceum, co chcieliby studiować, coraz częściej z ich ust słyszę odpowiedź informatykę. Z różnych sondaży dowiadujemy się, że dziś jednym z głównych ideałów jest być człowiekiem dobrze poinformowanym. I właśnie w swoim orędziu na 42. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Ojciec Święty właśnie podkreślił bardzo wyraźnie, że informacja jest podstawowym dobrem człowieka. W tej części swojego wystąpienia chcę powiedzieć, dlaczego informacja jest taka ważna w życiu człowieka i o tym, jakie on ma z nią najczęściej kłopoty, bo tego też nie można unikać. Otóż wszystko po to chciałbym powiedzieć, żeby uświadomić sobie i także pomóc innym w tym uświadomieniu, że odbieranie informacji i przekazywanie tej informacji wiąże się zawsze z jakimś dobrem albo z jakimś złem, złem moralnym. Dlatego w tej części naszego spotkania odpowiemy sobie na pytanie, jak być odpowiedzialnym za informacje. Jednocześnie jeszcze głębiej uświadomimy sobie, że poza drugim człowiekiem media są najważniejszym źródłem informacji. Dla bardzo wielu Polaków jedynym źródłem informacji jest telewizja. Statystyczny Polak ogląda codziennie telewizję przez 130 minut. W niedzielę więcej, bo aż ogląda tę telewizję w ciągu 240 minut. A więc oddziaływanie, także to informacyjne telewizji na Polaków jest wyjątkowo duże. Może między innymi dlatego wielu jest takich odbiorców mediów, którzy przyjmują za dobrą monetę każdą informację uzyskaną w mediach. O znaczeniu informacji w życiu jednostki i społeczeństwa zwięźle i dosadnie wypowiedziała się słynna instrukcja watykańska Communio et Progressio. Zacytuję jedno zdanie. Najbardziej wymowne w tym dokumencie. Jeżeli społeczeństwo ma się właściwie rozwijać, to powinno mieć dobre rozeznanie i dobrze poinformowanych obywateli. Roli informacji w naszym życiu nie można przecenić. Na niej przecież opierają się wszystkie systemy nauczania i wychowania, a także niezliczone szkolenia i kursy. Tym bardziej, że człowiek chce się kształcić przez całe życie, o czym świadczą między innymi rosnące jak grzyby po deszczu tak zwane uniwersytety trzeciego wieku, czy coraz to nowe studia podyplomowe, a nawet zwiększający się udział ludzi młodych i starszych w różnego rodzaju konkursach i turniejach w radio czy telewizji. Również cały świat mediów funkcjonuje i rozwija się dzięki zdobywaniu i przekazywaniu informacji. Interesujące są również pewne mechanizmy, które uruchamiane są w psychice człowieka, gdy on zdobywa informacje i powiększa ich zasób. Oto niektóre z nich, sądzę, że przypomnienie tych mechanizmów może nam się przydać, zwłaszcza wtedy, kiedy doświadczamy nowych informacji przesyłanych nam poprzez media. Otóż okazuje się na przykład, że w procesie przyjmowania, gromadzenia i przetwarzania informacji rolę decydującą spełnia pamięć człowieka. Dlatego liczą się na przykład informacje poprzednie, wcześniejsze, ponieważ one rzutują na informację aktualnie otrzymywaną. Daje tu znać o sobie także prawo pierwszych połączeń. Dlatego otrzymana wcześniej informacja, która kogoś bardzo negatywnie oceniła, osobę, instytucję, wywiera odpowiedni wpływ na odbiór następnych informacji. W Wtedy nawet trudno się uwolnić od informacji, która przekazana została w formie złośliwej plotki czy pomówienia i ciąży na późniejszych informacjach. Ponadto człowiek wykazuje tendencję do uciekania przed tymi informacjami, które kojarzą mu się z problemami trudnymi i nieprzyjemnymi. Natomiast powraca do tych informacji, które wiążą się z efektem przyjemności. Tu między innymi należy szukać przyczyn uzależnienia się człowieka od mediów. Dodam tylko, że oblicza się szacunkowo, iż obecnie jest w Polsce ponad 2 miliony uzależnionych osób od mediów. Warto też wiedzieć, że człowiek, choć stara się zapamiętać napływające informacje, to mimo wszystko w jego psychice najtrwalej koduje się znaczenie danej informacji, czy doświadczenie tej informacji, a nie jego treść czy przesłanie. Mechanizm ten wyjaśnia m.in. tajemnicę wpływu mediów na jakość przekazywanych informacji. Dlatego w naszym odbiorze, na przykład telewizji, ważne jest przede wszystkim to, że ktoś wystąpił w studio telewizyjnym, niż to, co powiedział. Tym bardziej, że to drugie, to co powiedział, bardzo często zacierane jest poprzez upływający czas. Trzeba też powiedzieć, że w odbiorze informacji napotykamy na liczne przeszkody, które przybierają różne postaci, na przykład szybki przyrost informacji, który staje się barierą w poznawaniu nowych wiadomości. Mamy przeciążenie informacyjne, które wyklucza poprawne przetwarzanie tej informacji. Mamy chaos informacyjny, który sprawia, że jednostka nie panuje nad odbiorem informacji, po prostu nie jest w stanie tych informacji poukładać i uporządkować. Ponadto spotykamy niestety coraz częściej informację zmanipulowaną, będącą nośnikiem różnych antywartości, takich jak apostazja, zemsta, apoteoza zdrady, nienawiść. Informacja zdolna jest łączyć ludzi i integrować ich, ale niestety potrafi też ludzi dzielić, konfliktować, a nawet wywoływać wzajemną agresję i nienawiść. Oczywiście nie jest to wina samej informacji, lecz człowieka, który swoje złe cele chce osiągnąć za jej pośrednictwem. Dlatego warto poświęcić trochę czasu właśnie sprawie informacji. Oto pytania, które chciałbym zaproponować do dalszej refleksji. Co czynić, aby informacja, którą dysponujemy na co dzień, była zawsze narzędziem prawdy, dobra i wzajemnej życzliwości? Jak wpływać na media, aby informacja płynąca z nich nie zakłamywała rzeczywistości? Jak odróżnić informację prawdziwą od fałszywej? Na przykład, czy mogę odróżnić wtedy, kiedy czuję nadmiar sensacji w tej przekazywanej informacji? Dalej, czy mogę też wziąć pod uwagę w tym porównywaniu fakt, że niektóre informacje są przekazywane jednostronnie, albo że są sprzeczne w sobie? Dalej, czy nie należałoby na przykład, mówiąc ciągle i myśląc o porównywaniu tych informacji, więcej pewnie czerpać wiedzy, a więc także informacji z różnych źródeł wiedzy i po prostu więcej czytać? To pewnie nie jest przypadek kolejny, że właśnie dzisiaj mamy wspomnienie świętych Tytusa i Tymoteusza. I chciałbym przytoczyć jedno zdanie, które wypowiedział w swoim liście do Tymoteusza święty Paweł, apostoł. To jest drugi list do Tymoteusza. Właśnie to jest zdanie, które bardzo wiele mówi. Tak pisze do Tymoteusza, który był biskupem. Przykładaj się do czytania. A zatem już wtedy to czytanie było czymś bardzo ważnym. Dlatego w swoim liście święty Paweł nie omieszkał o tym powiedzieć, to podkreślić i po prostu zachęcić adresata swojego listu, żeby nie żałował czasu na czytanie. I pewnie należałoby jeszcze, mając na uwadze to porównywanie jednych wiadomości z drugimi, jednych informacji prawdziwych i zafałszowanych, wziąć także pod uwagę i to hasło, które dzisiaj całe szczęście jest powtarzane wśród nauczycieli i pedagogów, mianowicie więcej czytać, mniej oglądać, a więc więcej energii swojej przeznaczać na skupienie, na refleksję, na zastanawianie się o tym, co jest przedmiotem tego, co czerpiemy z mediów, co jest adresowane do nas i co ma taką czy inną właśnie charakterystykę informacji, która do nas dociera.
Dziękuję, ekscelencjo. Informacja jest wartością ważną i potrzebną. Tak zawsze człowiek myśli, ile wykorzystuje, prawda, z tych informacji, które docierają, ile, czy jest to, nie wiem, 10, 15, 20%?
10%. Obliczono, że z tych informacji, które przekazuje innym, bo czy myśli, czy nie myśli o tym, czy czyni to z jakąś minimalną przynajmniej premedytacją, ciągle informuje innych, swoje otoczenie, ale także ludzi, których spotyka od czasu do czasu, to właśnie tylko z tych 10% zdaje sobie sprawę. 90% jakoś ucieka przed jego uwagą.
A które media, mówi się, są najmocniejsze, jeżeli chodzi o ten wyraz, o przekaz? Bo tak jak ksiądz biskup wspomniał, że niektórzy, ważne, że się pokażą, nie jest istotne to, co mówią. Prawda? To
no, tutaj
możliwe, że telewizja...
Na pierwszym miejscu postawilibyśmy jednak telewizję. Ona oddziałuje na całego człowieka, na jego wzrok, słuch. Oddziałują tutaj także kolory, gesty, atmosfera. Nie wszystko da się przekazać poprzez kamerę, ale jednak jakiś bardzo konkretny wpływ i skuteczny wpływ na odbiorcę telewizji jest.
Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do rozmów z naszym gościem, którym jest dzisiaj ksiądz biskup Adam Lepa. Nasz temat, informacja jest wartością ważną i potrzebną. Chcielibyśmy się tego tematu trzymać gdzieś na kanwie informacji, mediów, odpowiedzialności pewnego rodzaju. Telefony do naszego studia kierunkowy 056 i numery 657-0011, 657-0012, Polska Północna i Południowa i numery telefonów dla słuchaczy, dla widzów z zagranicy 657-0013 i 657-0014. Za chwilę wracamy do rozmów. Zapraszam serdecznie. Thank you. w naszym programie Rozmowy Niedokończone. Odbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
zawsze. Jadwiga z Krakowa.
Witam Pani Jadwigo.
Temat niezwykle aktualny, niezwykle ciekawy i bardzo ważny, a zwłaszcza w obecnej dobie. Ja tak w swoim przemyśleniu cofnęłam się troszeczkę wstecz. I tak sobie pomyślałam. Przez wieki ludzie obywali się bez mass mediów. A w tamtych czasach to nie były przecież tylko wioski, czy jakieś małe miasteczka, ale także duże miasta, a choćby nawet jeszcze cofnąć się dalej Imperium Rzymskie. Ale i tak sobie ludzie jakoś radzili i mieli własne kanały przepływu informacji, choćby jacyś kurierzy czy gołębie pocztowe. Natomiast dziś królują wszechwładne mass media, łącznie z elektronicznymi, z których korzystają rządzący, jak i społeczeństwo. I znamy też już i zagrożenia, jakie te media z sobą niosą, takie jak manipulacja czy demoralizacja. Ale znane są też i korzyści, jakie niosą ze sobą te media. To znaczy się skala, szybkość przepływu informacji. Lecz jest także i to, czego media nigdy nie zastąpią, a tylko przygotują, czy może nawet ułatwią. Myślę tutaj o bezpośrednim spotkaniu między ludźmi, bo jednak człowiek jako istota społeczna potrzebuje realnego kontaktu z drugim człowiekiem, bo musi się do niego, prawda, otworzyć. I przez taki kontakt osobisty tworzy się jakaś taka większa więź, wspólnota rodzinna, narodowa czy religijna. Wydaje mi się też, że bardzo istotną sprawą to jest zwrócenie uwagi, że media, choć starają się być bardzo sugestywne, nie zastąpią nam rzeczywistości bycia w prawdzie, bo my sami musimy podjąć wysiłek docierania do prawdy, czyli po prostu konfrontować głoszone nam poglądy ze stanem faktycznym. A ileż to razy pozwalamy sobie na to, by nasz umysł jakieś wypełniał jakieś kłamstwa, jakieś śmiecie, które nam psują tylko wizję o prawdzie i po prostu, żeby ktoś obcy nam i niepowołany ustalał jakieś kryteria czy meblował głowę. I musimy bardzo uważnie podchodzić do tej zdobyczy techniki z dystansem, pamiętając, by nie wypełniły nam całego życia i by nie zastąpiły kontaktu z rzeczywistością i z ludźmi, ale musimy się starać, by przyczyniły się do tworzenia wielkiego dobra. Szczęść Boże!
Dziękuję Pani Jadwigo. Szczęść Boże.
Ma Pani rację. Tu jeszcze trzeba by dodać, że właśnie przekazywanie informacji bezpośrednie człowieka do człowieka, osoby do osoby jest o wiele bardziej skuteczne niż za pośrednictwem mediów. I dlatego to oddziaływanie człowieka na człowieka bezpośrednie, jak mówimy interaktywne, jest tak bardzo ważne. I oczywiście rozmowy, dialog człowieka z człowiekiem ma tutaj kapitalne znaczenie. Po prostu my się rozwijamy dzięki temu, że spotykamy tego drugiego człowieka, nawiązujemy z nim kontakt, bo to jest ta komunikacja. Niestety w związku z mediami pojawia się tutaj ta alternatywa. Albo konsumpcja, bo w stosunku do mediów to jednak jest konsumpcja, albo też komunikacja, która występuje poza mediami, która ma swoje wspaniałe rezultaty, to znaczy oddziałuje na całego człowieka, na jego wolę, na jego umysł, zwłaszcza wyobraźnię, na jego uczucia, na jego aktywność, rodzi się jakieś nowe dobro. I dzisiaj nawet mamy książki w Polsce i na Zachodzie, które mówią o cudzie spotkania człowieka z człowiekiem. Natomiast nie ma książek, które by mówiły o cudzie spotkania człowieka z telewizją. A może kiedyś dożyjemy takich czasów.
Z biskup mówił o tych mechanizmach, o tym znaczeniu, doświadczeniu informacji, ale jakże korzystniejszym doświadczeniem jest właśnie to spotkać drugiego człowieka, prawda? Ten wymiar dostrzec, i czy informacja to jest tylko wiedza, coś, co przychodzi o drugim człowieku, czy ja teraz otwieram się na tą rzeczywistość, jakże bogatą, drugiego ja, z którym mogę się spotkać.
My o tym może niewiele mówimy, myślę o nas duszpasterzach, ale to powinien być jeden z uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego, kiedy człowiek siebie ofiarowuje drugiemu człowiekowi w dialogu. i ma mu bardzo wiele do zaoferowania. I to nie na później, na kiedyś, ale w danej chwili. I to oddziaływanie na tego drugiego człowieka ma kolosalne znaczenie, ale także można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju jakieś uodpornienie się nasze poprzez kontakt bezpośredni na oddziaływanie, negatywne oddziaływanie informacji w mediach.
Bo tu jeszcze jedno można zauważyć, że to informacje, które ja doświadczam, później ona jest przenoszona dalej, prawda? Później no to, co gdzieś dzieje w danym domu, w rodzinie, prawda? Kwestia nawet jakiegoś komentarza tego i w jaki sposób ja, czy ta informacja rzutuje na to, jak ja odbieram człowieka, kiedy ja się z nim spotkam, ale też w sferze mojego myślenia o nim.
Tak, zresztą ten stosunek nasz do tego drugiego człowieka, on się wyraża w słowie. I dlatego to jej kolosalne znaczenie ma słowo. Może sobie nawet nie wyobrażamy, jak ważne jest słowo, które wypowiadamy do drugiego człowieka. Oczywiście ono ulega potem jakiejś deformacji, niezależnie od woli człowieka, tak jak to ma miejsce w tak zwanym głuchym telefonie. Ludzie nie chcą się okłamywać, ale kiedy przechodzi to do następnego ogniwa, tam już właściwie o coś innego zupełnie chodzi, niż chodziło człowiekowi, który po raz pierwszy wypowiedział daną informację. Niemniej jednak, gdybyśmy zechcieli zwracać uwagę na to, co mówimy, na tak zwaną logosferę, a więc środowisko słowa, co mówimy do drugiego człowieka, co słyszymy z jego ust, że budujemy jakąś nową wartość, to znaczy takie środowisko, które staje się wyjątkowo dobrym środowiskiem dla rozwoju człowieka, nawet psychicznego, nie tylko duchowego czy moralnego, nawet psychicznego. Ta świadomość jest niezwykle ważna.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech być pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam szanownego ojca i szanownego biskupa.
Pana imię?
Kochanego. Krzysztof z Łodzi.
Prosimy.
Mam takie wątpliwości, znaczy się, to nie są wątpliwości, tylko to są prawdy. Wsłuchałem się dokładnie w słowa ojca biskupa i próbowałem wyróżnić między ładem moralnym a ładem ekonomicznym w mediach. Według mnie to jest w tej chwili, w naszej Polsce realnej, bardzo istotne. Dlatego, że względy ekonomiczne bardzo przeważają w naszych mediach. Weźmy pod uwagę takiego na przykład naszego myślnika, który z nikogo wyszedł na kogoś. A teraz weźmy pod uwagę nasze media kochane katolickie, które ciężkim trudem wyszły, żeby jakoś egzystować. Jak można między tym ładem moralnym a ładem ekonomicznym, biorąc pod uwagę media katolickie, a komercjalne, jakoś to porównać, jakoś powiedzmy sobie poradzić z tym. Jak można, ja mojej rodzinie powiem, słuchajcie sobie TVN-u, słuchajcie innej stacji takiej, a ja będę słuchał Radia Maryja i telewizji Trump. Jak ja mam to porównać między ładem moralnym a ładem ekonomicznym współczesnej Polski? To jest bardzo trudny temat i chciałbym bardzo prosić o takie porównanie właśnie. To w naszych rodzinach jest przecież, to w naszych rodzinach, to nasze wybory nas uderzyły w to, że ład moralny w mediach komercjalnych przewyższył nasz ład, który jest w Kościele od lat. Chciałbym ojca i księdza biskupa o takie wyróżnienie tych dwóch spraw.
Dziękuję panie Krzysztofie. Jeżeli mogę jedno słowo, tak pewnie nie był znany, a teraz jest znany, tak pan wspomniał panu Adamie Michniku, z nikogo. Każdy, myśli, jest osobą, ale co my z tym zrobimy, to jest inna sprawa, jak patrzymy na godność swoją i godność innych. Może tak właśnie, nie był znany, jest znany. Tak lepiej stosować słowo. Proszę bardzo.
Właśnie, żeby nie używać słów, które mogłyby kogoś dotknąć. My tym się charakteryzujemy, my chrześcijanie, katolicy, zwłaszcza w telewizji katolickiej, jaką jest telewizja Trwam, że nie dotykamy, nie chcemy kogoś dotknąć. chcemy tworzyć jakieś nowe dobro. Właśnie
zawsze jest wielki szacunek
słowa
do człowieka, tak, prawda? Tak. Do możemy się ludzkiej nie zgadzać, możemy się, prawda, gdzieś spierać, jeżeli mamy
nawet
argumenty.
Kłócić można,
tak,
się,
ale jest osoba.
To jest zjawisko dość pozytywne, ale żeby szanować tego drugiego człowieka. Otóż ja nie będę tutaj porównywał jednego ładu z drugim, bo to jest temat na cały wykład. Zresztą dzisiaj podczas naszego sympozjum te sprawy były rozpatrywane przez jednego z wykładowców. Tylko chciałbym powiedzieć, że ład moralny jest fundamentem wszystkich innych ładów. Zarówno ładu w mediach, czyli medialnego czy informacyjnego, jak i ekonomicznego czy innego, politycznego. I o tym trzeba wiedzieć i to trzeba po prostu podkreślać. Ale przy tej okazji dobrze byłoby, w związku z tym, co pan powiedział, panie Krzysztofie, żeby zwracać uwagę, kiedy rozmawiamy z najbliższymi, na aspekt etyczny tego, co się dzieje na małym ekranie, tego, co czytamy w gazecie, słyszymy przez radio. Ocena etyczna to jest niezwykle ważna. Ale żeby umieć etycznie ocenić te treści, które do nas docierają, no to jednak trzeba i czytać więcej, i zastanawiać się, ale tak, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy podobnie jak my myślimy i chcą także dokonać pewnej oceny, żeby pojawiło się nowe dobro także w mediach. Może pośrednio, może to maleńkie dobro, ale my wiemy, że dobro łatwiej się sumuje ze sobą niż zło i więcej daje owoców niż zło, ale chcieliby być nośnikami tego nowego dobra.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Wrocławia mówi. Ja chciałem się podzielić takim swoim doświadczeniem. Wychowany byłem w ten sposób, jestem teraz emerytem, ale wychowany byłem w ten sposób, że tłumaczyli mi właśnie, dostałem taką lekcję pierwszą, mi babcia kiedyś powiedziała, mówi, jak ktoś ci coś dziecko mówi, to zobacz, czy on to, co mówi, to robi. To troszkę dłużej trwa, będzie się niecierpliwił, ale patrz, i dopiero jak zauważysz, że on to, co mówi, to robi, to bądź blisko tego człowieka, dużo rzeczy się nauczysz. I już będąc teraz dorosłym, to jak powiedzmy słucham takie informacje, powiedzmy w telewizji czy coś, to też, no już mam, jestem żały, to wiem, i na przykład w tej naszej telewizji publicznej, którą mamy, to pozakatolicko nazwijmy tak umownie, to tam są ludzie wykształceni, prawda, przez określonych ludzi i takie, jakie oni otrzymali, powiedzmy, wychowanie z domu i jakie połączyli studia, kto ich tam kształcił, jak byli ukierunkowani, tak oni to prowadzą i muszę mieć do tego dystans swój własny. A w tym też pomaga i Kościół, prawda, i powiedzmy i ksiądz biskup, który właśnie teraz jest też w tej telewizji i pewne rzeczy nam jeszcze wyjaśnia czy coś, ale no także jak żeśmy otrzymali pewne rzeczy, mi to kiedyś tak tłumaczono, do 11 roku życia, jak się pewne rzeczy powie, no to już jest lżej, człowiek z tej wiary tak korzystamy, ale jak nie będzie, jak w tych publicznych mediach naszych nie będzie tej powiedzmy tego uczciwego tłumaczenia, prowadzenia i wszystkiego, to nic z tego nie będzie. No. Jestem optymistą, ale tak to rozumiem. I dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Pan Jerzy z Wrocławia dotknął ważnej sprawy. Mianowicie powinniśmy zacząć od wychowania w domu. Ja bym nawet skonkretyzował ten postulat i powiedział, żeby jeszcze więcej uwagi zwracać na wychowanie do prawdomówności. Bo jeżeli dziecko już jako dorosły człowiek wyniesie właśnie ten szacunek do prawdy, to ono będzie bardzo wrażliwe na wszelkie jakieś odejścia od prawdy i będzie odpowiednio reagowało, zwłaszcza wtedy, kiedy spotka się z jakimś kłamstwem, z manipulacją ze strony mediów. Mnie brakuje jednej rzeczy właśnie w tym wychowaniu do prawdomówności. Dawniej się mówiło o brzydzeniu się kłamstwem. I właśnie w tym duchu nawet wychowywali rodzice swoje dzieci. Masz się brzydzić kłamstwem. A więc w ten sposób, taki bardzo prosty zresztą, ale skuteczny, dawano do zrozumienia, że coś niedobrego, coś brzydkiego. Że trzeba się rumienić, że trzeba uderzyć się w piersi. Wydaje mi się, że powinniśmy do tego wracać w różny sposób, oczywiście zwłaszcza w pedagogii rodzinnej, bo to też będzie taki może mały, ale może znaczący przyczynek do konkretnego i bardzo skutecznego wychowania do mediów.
Dzisiaj chyba też ksiądz profesor Tadeusz Guz mówił o tym, jaką dzisiaj trudność mają nawet naukowcy sięgania do źródła, prawda? To też jest chyba kwestia tego, żeby zobaczyć tą rzeczywistość, tak jak mówimy, no patrz na człowieka, ale zobacz, jakie wydaje owoce, więc tu u nas już my sięgamy najczęściej do tego, co już ktoś nam przedstawia, o kimś, prawda, mówi. Te informacje też jakoś tutaj mają takie ciążenie, prawda, te serwisy informacyjne.
No i sprawa wiarygodności, bo jeżeli się opiera na źródłach daną wiadomość, to wtedy można mówić o większej sile prawdy, czyli prawdomówności.
Proszę bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Ryszard z Lublina.
Prosimy.
Ja pozwoliłbym sobie zacytować dwa króciutkie zdania z pewnej książki, która była pisana w XIX wieku, w 1869 roku dokładnie. To są dwa króciutkie zdania, więc cytuję. Publiczne ogłoszenie rzeczy niezgodnych z prawdą jest zbrodnią społeczną. Ogół nie ma bowiem czasu ani możliwości ich sprawdzenia i zostaje wprowadzony w błąd. To są dwa króciutkie zdania z książki, która dotyczy objawienia w Lourdes. Więc trudno jest takiemu zwykłemu odbiorcy rozstrzygnąć, co może być prawdą, co może być nieprawdą. No oczywiście każdy ma swój rozum i może segregować te wiadomości, nie tylko zresztą wiadomości, bo to dotyczy pewnie też i innych, prawda, przekazów propagandowych nawet. Więc no ja bym miał tyle na ten temat. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Ryszardzie. Szczęść Boże.
Ma pan całkowitą rację. Rzeczywiście bardzo trudno, jak mówimy, zwykłemu człowiekowi odróżnić kłamstwo od prawdy, zwłaszcza jeżeli to jest pięknie podane w odpowiednim, bardzo atrakcyjnym opakowaniu. Mam na myśli w tej chwili przekaz medialny. Ale właśnie, recepty nie mamy. Natomiast gdyby właśnie nasi widzowie zechcieli podzielić się swoim doświadczeniem, jak sobie radzą z tym, jak potrafią jednak odkryć, że dociera do nich informacja zafałszowana, półprawdy, ćwierć prawdy, a więc wiadomo, to jest ostatecznie kłamstwo. Jak rozróżniają jedną informację od drugiej, to bylibyśmy bardzo radzi.
Chociaż pewnie tutaj jest, przepraszam, bardzo to trudne z racji tego, że my pewnie włączając jakiś program telewizyjny czy radiowy, no spodziewamy się czegoś, prawda? I tak jak pan powiedział, no kiedyś to była zbrodnia, dzisiaj może coraz trudniej o to, bo mamy świadomość też, że po drugiej stronie jest człowiek i teraz on mi taką rzecz robi, prawda? On mnie wprowadza w błąd, on mnie świadomie manipuluje, bo na niego ma wpływ, no nie wiem, czy pieniądz, sytuacja, czy kwestie jakiejś poprawności politycznej, prawda? To ma większe przebicie niż stanięcie po stronie prawdy i stanięcie po stronie słabszego. No bo ja jako widz, można powiedzieć, jestem słabszy.
Tak. Ale właśnie. Należałoby pewnie w związku z tym przypomnieć przynajmniej w jednym, dwóch zdaniach to, co mówił Jan Paweł II o prawdzie, gdy wypowiadał się na temat mediów, dziennikarzy, zawsze sprowadzał swoją wypowiedź do problemu prawdy. I między innymi podkreślał to, że celem głównym mediów jest służba prawdzie. Dalej kontynuował tę myśl i doprowadzał do wniosku, że dziennikarz wtedy służy człowiekowi, kiedy służy prawdzie. A zatem człowiek, który jako dziennikarz lekceważy prawdę, jednocześnie lekceważy człowieka, więc wyrządza jakąś krzywdę temu człowiekowi. I teraz, kiedy mówimy, bardzo dobrze, że o tym mówimy, żeby w jakimś stopniu realizować duchowy testament Jana Pawła II, to właśnie przy tej okazji należałoby to podkreślić i tu zwrócić się z apelem do tych wszystkich osób, które nas słuchają w tej chwili, widzą nas, a w jakimś stopniu związane są z mediami, żeby jednak może przez moment pomyślały, co zrobić, żeby naszego umiłowanego papieża Jana Pawła II właśnie naśladować w tym jakimś bardzo głębokim respekcie do prawdy. Pamiętamy też i to jedno zdanie, które wypowiedział po polsku. To był rok 2000, jubileusz ludzi mediów w Rzymie. I wtedy Jan Paweł II zwrócił się do grupy polskich dziennikarzy i powiedział: bądźcie wierni prawdzie. I kto wie, może taki rachunek sumienia od czasu do czasu, który bylibyśmy sobie czynili, czy jesteśmy wierni prawdzie w nawiązaniu do tego, czego oczekuje od nas, nadal oczekuje od nas Jan Paweł II.
Charakter jeszcze służebny tej posługi, prawda? Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ekscelencję księdza biskupa Adama Lepę i ojca Grzegorza.
Dziękuję.
Janina z diecezji drohiczyńskiej. Proszę czcigodnego księdza biskupa. Jedną z tez, które ksiądz biskup łaskawił postawić, mniej więcej było, jak wpływać na jednostronny przekaz medialny czy informacyjny niektórych środków komunikacji społecznej. Proszę czcigodnego księdza biskupa. Uczestniczyłam poprzez telewizję Trwam w bezpośrednim przekazie uroczystości, jaka miała miejsce 3 tygodnie, zdaje się, temu w katedrze Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie z rąk biskupa Polowego Radio Maria, Telewizja Trwam, nasz dziennik otrzymywały nagrodę w postaci dyplomu Mu Benemerenti i medalu Militio Pro Christo. Być może, że niepoprawnie się wyrażam. Tego samego dnia w głównym wydaniu wiadomości w telewizji rzekomo mojej, na którą płacę abonament regularnie w programie numer 1 w głównych wydaniu wiadomości wieczorowych o godzinie 19.30 informacja była niepełna. Czcigodny księże biskupie, jako słuchaczka wieloletnia Radia Maryja i odbierająca telewizję Trwam od chwili jej zaistnienia, czytająca od pierwszego numeru nasz dziennik, przewodząca znacznej grupie słuchaczy i ofiarodawców na Radio Maryja w mojej diecezji, w jaki sposób powinnam na to przekłamanie zareagować? Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie i czekam na odpowiedź.
Dziękujemy. To ksiądz biskup postawił nam pytanie, prawda, co my czynimy, a tutaj, ale dobrze, proszę bardzo.
Tak, no nie wiemy, w jakim stopniu była niepełna ta informacja.
Czy może, że były rozdane, prawda, medale, czy te, prawda, wyróżnienia, ale może nie wszystkie. Może nawet tak to...
No właśnie, tak. Ale niezależnie od tego, w jakim stopniu, jeżeli mogliśmy się zorientować, że jednak dotarła do nas niepełna informacja, a więc nastąpiło tak zwane przekłamanie, trzeba reagować. No, możemy pisać listy do kierownictwa telewizji, telefonować, po prostu zapytać, dlaczego ta informacja została zniekształcona. Dlaczego telewiz, który oczekuje pełnej informacji, ona nie musi być rozbudowana, ale żeby podano przynajmniej najważniejsze okoliczności i treści, które towarzyszyły właśnie tej uroczystości, oczekuje tego i chciałby mieć. Więc dlaczego ma doznawać tutaj zawodu? A poza tym jeszcze, co jest ważne, żebyśmy rozmawiali z innymi osobami na te tematy, żeby tworzyła się pewnego rodzaju sytuacja, która rodzi jakieś stanowisko, jakąś postawę, także i społeczną. Opinia publiczna, przynajmniej w tym naszym środowisku, do którego należymy i które liczy się w naszym życiu i do którego także chcielibyśmy coś od siebie dawać, żeby ono było bardziej dynamiczne i bardziej aktywne. Najgorszą sprawą to jest właśnie milczenie, niereagowanie, ale to, że pani już odnotowała to i dzisiaj powiedziała publicznie, to jest jakiś krok do przodu w tym kierunku.
Właśnie, bo ksiądz biskup mówił, jak wpływać właśnie na media, tak. Jak czuć, prawda, jak przekazywać to, co, czego się spodziewamy.
Reagować, zwłaszcza gdy chodzi o, bo tutaj mniemam, że pani mówi o telewizji publicznej. Tak. Mamy wyjątkowe prawo, żeby oczekiwać pełnych informacji na temat tego, co się dzieje, niezwykłego, a to nie ulega wątpliwości, była uroczystość wyjątkowa, takiej jeszcze nie było. I dlatego tym bardziej ze względu na okoliczności i wyjątkowość tej uroczystości, tego spotkania, jednak powinna być pełna informacja.
Bo nieraz jest też tak, że tutaj ktoś złamał nogę, tu się wywrócił, a tam był pijany, prawda?
Tak.
No, takie informacje podajemy, więc gdybyśmy zaczęli mierzyć je, jakąś tam rangę do nich tutaj przykładać miarę, no to pewnie mamy prawo spodziewać się, prawda?
Tu jest pewien bardzo trudny problem, bo sprawa selekcji. I kiedy rozmawiamy z dziennikarzami na ten temat, to mówią, no to jest prawo selekcji. To nie było złej woli. Nie kierowałem się takim czy innym motywem, ale tylko tym, żeby wybrać to, co najważniejsze, zwłaszcza jeżeli było tych informacji wiele, może więcej niż zazwyczaj, więc zrzuca się wszystko na to prawo selekcji, to i ono ma usprawiedliwić, ale od tego prawa selekcji prawo sumienia jest jeszcze ważniejsze.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata w Kędzierzyna. Ja chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o informację, o dobrą informację, to czuję się dobrze poinformowana tylko i wyłącznie właśnie przez media katolickie, to znaczy przez telewizję Trwam, Nasz Dziennik i Radio Maria. Słucham czasem, ale już no, bardzo rzadko informacji no, w telewizji na przykład i nawet nie znając prawdy w podawanych tych informacjach, bardzo często no, na podstawie jakichś ogólnych przesłanek widzę, że tyle mam pytań co do tej podanej informacji, że ta informacja wydaje mi się od razu niemożliwa. No chociażby niewiarygodna, chociażby no, takie te ataki na Radio Maria, na telewizję Trwam, takie śmieszne, które ludzie powtarzają często, zupełnie się nie zastanawiając. Na przykład, no staram się tak czasem pobudzić kogoś do refleksji, na przykład u ludzi no, światłych, którzy sprzedają sprzęt radiowo-telewizyjny. Kiedyś usłyszałam, że właśnie jak to ojciec Rydzyk się wzbogacił na radiach, ponieważ sprzedaje Radia Maryja. No i ja tak słucham tego człowieka, który do kogoś tam mówi, mówię, proszę pana, jakie to jest Radio Maryja, które może sprzedawać ktokolwiek i wzbogacać się na całą Polskę, bo to on powiedział, że to w całej Polsce sprzedaje. Pan sprzedaje sprzęt, przecież pan wie, że UKF jest na częstotliwości od 88 tam do ileś i to w całej Polsce, a nadajniki są małe i każdy region ma swoją częstotliwość. On natychmiast się żachnął, że to niemożliwe, bo on to tam gdzieś czytał, nie wiem w jakim Brukowcu. I mówię mu, no ale pan się nie zastanawia, sprzedając sprzęt, że no obiektywnie, no to jest niemożliwe. No i on wtedy tak rzeczywiście się zastanowił i wiele takich informacji, takich bardzo prostych, bo ja podałam taką kliniczną, no taką, no prościuteńkie takie zafałszowanie. I tak mi się wydaje, proszę księdza biskupa, że gdybyśmy, może się mylę, ale gdybyśmy na przykład nie wspierali tych mediów takich, które no takie bzdury różne podają, ja nie mam telewizora, ja oglądam u mojej mamy, która no jest zwolniona z abonamentu, ale mama nie ma w ogóle w gniazdku łącza z tą telewizją taką, której no, w mieście muszą dostarczać. My mamy, znaczy mówię my, bo to mama i ja tutaj, tylko satelitarną telewizję i nie płacimy za to gniazdko, ono jest naprawdę odłączone. Ja już kiedyś pisałam do Sejmowej Komisji Środków Przekazu w sprawie abonamentu, bo tak się mówi, że telewizja musi misję jakąś spełniać. Ja w tą misję już nie wierzę, no jestem osobą w dojrzałym wieku, tyle lat już tej misji nie było, nie ma i nie będzie. I jeżeli ktoś uważa, że, czy ja bym uważała, że telewizja publiczna podaje mi prawdziwe informacje, czy pełni jakąś misję, to bym się zdecydowała płacić, bo ja bym chciała mieć telewizor, ale nie chcę być steroryzowana płaceniem nadawcy za to, w co nie wierzę, mało tego, co obraża mnie intelektualnie i estetycznie. I tak mi się wydaje, jeżeli na przykład większość ludzi, no są możliwe, ja się nie znam technicznie na tym, czy to są dekodery, czy coś, no jeżeli telewizja Trwam sobie uruchomiła, prawda, znaczy ojciec Tadeusz Rydzyk tutaj taką, bo uważam, że pełni misję właśnie, najważniejszą uważam w kraju, rozwijającą ludzi intelektualnie, podającą prawdziwe informacje. Jeżeli mogła, i takie różne stacje widzę tam na tej satelitarnej telewizji, takie malutkie jak tam Wyspy Kanaryjskie mają swój kanał, niech telewizja publiczna również jakoś tak technicznie, no nie wiem jakie to, czy dekoder się ma nazywać, i niech ludzie sobie kupują, ci, którzy tej telewizji wierzą. No ja bym nie wspierała, a tak, no to po prostu musimy wspierać, mając telewizor, bo nam tam jacyś ustawodawcy każą, a przecież to jest naprawdę kłamstwo. Nie można płacić, czy być steroryzowanym płaceniem za to, czego nie popieram, a tak to jestem zmuszona do popierania tego kłamstwa. I no właśnie dlatego to może mówię, bo jestem taka zbulwersowana i chciałabym, żeby no były jakieś dekodery. Jeżeli ludzie chcą, to proszę bardzo, niech sobie to korzystają z tej informacji, a ja wspieram Radio Maryja i telewizję Trwam finansowo, bo chcę, żeby się rozwijała, żeby się utrzymywała. Płacę dobrowolnie, nikt mnie nie terroryzuje, z przyjemnością to robię, ale nie chcę być przez władzę zmuszana do popierania tego kłamstwa. I tak mi się wydaje, że to jest chyba jedyny sposób, żeby no ktoś w tej telewizji publicznej pomyślał może o tym, że ludzie mają czy inny gust. No nie wiem, może nie mają innego gustu, no ale to się wtedy ja z tym powiedzmy pogodzę, ale nie chcę być sama zmuszana do popierania.
Pani Małgosiu, bardzo dziękujemy. Myślę, że mamy prawo jakoś spodziewać się wrażliwości i tej misyjności telewizji. No, tutaj trzeba by może historycznie nawet wrócić. To są pewne zaszłości, prawda? Kiedyś była tylko telewizja polska, było polskie radio, później zaczęło się to wszystko, rynek się rozwijał, też dzięki łączom satelitarnym tych kanałów możemy mieć teraz bardzo dużo, bo telewizja publiczna też jest dostępna i satelitarnie, i naziemnie, i można powiedzieć w gniazdkach poprzez telewizję kablową. Tak jakby chociażby telewizja Trwam przez satelitę, przez kabel, mogą Państwo odbierać. No ale tu kwestia tego, mamy prawo spodziewać się tej misji, prawda?
Z pewnością zrealizowania misji, ponieważ misja jest narzucona ustawowo. Ale te głosy, krytyczne głosy, one są potrzebne. Jestem przekonany, że ci, którzy są odpowiedzialni za telewizję publiczną, na pewno biorą pod uwagę te głosy. Natomiast to, co pani na początku powiedziała, ono, te zdania dotyczące właśnie cech informacji skłamanej, sfałszowanej, zniekształconej. O tym mówiliśmy na początku tego programu. I byłoby dobrze, żebyśmy na to też zwracali uwagę. Właśnie kiedy będziemy mieć pewnego rodzaju kategorie oceny właśnie prawdziwej i zniekształconej informacji, wtedy dopiero będziemy mogli w pełni korzystać z tych informacji, które otrzymujemy z mediów. Ale właśnie, pojawia się taki problem, ponieważ pani powiedziała, które media panią satysfakcjonują. Oczywiście wypowiedziała pani pod adresem Radia Maryja i telewizji Trwam bardzo ciepłe słowa, czy Nasz Dziennik, który pani czyta. Ale właśnie, jeżeli są ludzie, również wśród grona naszych najbliższych osób, są ludzie, którzy kładą nacisk na prawdę, którym bardzo zależy na tym, żeby jednak otrzymywać wiadomości prawdziwe. Ta prawda stanowi dla nich jakąś wartość. To wtedy tego rodzaju propozycje czy oferty są bardzo ważne. Ale proszę zauważyć, że jest bardzo dużo osób. Niestety, ja mówię o tym z bólem. Osób, którym jest wszystko jedno. Czy czy dociera do nich informacja prawdziwa, czy skłamana.
Czy to, nieraz
to jest problem.
Można powiedzieć bolesne, że tak, no można powiedzieć, śmieją się z tego, co dla mnie jest świętością, prawda? Bo można powiedzieć, no kwestia Pana Boga, mojej wiary, mojej kultury, Kościoła, tego, co jest mi bliskie, prawda? Tego, co można powiedzieć, to jak koszula. No i ktoś potrafi to po prostu, no, zniszczyć nawet, prawda? I ja, jak gdyby, tak się wydaje, tracę pewnego rodzaju wrażliwość i, no nie wiem, nie potrafię tego obronić.
Tu niestety, no, trzeba by kolokwialnie powiedzieć, że te osoby kupują każdą informację, nie zaglądając do środka, nie zastanawiając się, z pewną dozą bezmyślności. Ale kiedy o tym myślę, to mam na uwadze przede wszystkim to, że osoby dojrzałe, dorosłe, mają poza sobą system zakłamania, co do którego nie ma wątpliwości. A ten system zakłamania, który mamy poza sobą, on niejako obowiązywał do 1989 roku, on jeszcze w jakiś sposób istnieje. To żądło tego systemu, ono tam gdzieś w mentalności człowieka jest i jakieś skutki powoduje, przynajmniej obojętność wobec prawdy.
No a to, że kiedyś, tak jak pani wspomniała, pani Małgosia, o tych odbiornikach, prawda, którzy to Radio Maryja, no to można być, słuchacze nawzajem sobie pomagali, prawda? Tak. Bo niektórych nie było stać na radio, nawet tak, a pojawił się odbiornik. Oczywiście on mógł wszystkie radiostacje odbierać w tym górnym UKF-ie, bo to się też zaczynała nowa era, kiedyś tylko dolny UKF górny, ale pomagaliśmy sobie nawzajem, prawda? Dzisiaj mamy słuchaczy dzięki temu, że byli tacy, którzy, no, czuli taką potrzebę i wrażliwość, żeby innym też o tym powiedzieć. O tym, że to jest dobro dla mnie, ja chcę tym się podzielić, tą informacją, i chcę Tobie pomóc.
I pewnie należałoby sobie życzyć, żeby wśród naszych rozmówców byli tacy, którzy by powiedzieli, no poszukuję wiarygodnej telewizji, poszukuję wiarygodnego radia.
No to pani Małgosia dała świadectwo, można tak powiedzieć. Tak.
I wtedy moglibyśmy powiedzieć, gdzie szukać tych wiarygodnych mediów.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Sławomir z Białej Podlaskiej.
Witamy.
Ja mam takie trzy pytania. Jedno pytanie z Apokalipsy świętego Jana. Taki jest tam cytat. Bestia będzie w obrazie. I ja zapytałem się, kiedyś u nas był Tadeusz Kunda, zapytałem się, co to ma znaczyć. Bestia będzie, czy to takie czasy, że bestia będzie w obrazie. On mówi tak. Będę w obrazie. Bestia w obrazie, a rogi na dachu. No i czyli to już dawno było przewidziane, że telewizja będzie, te wszelkie media, te komputery, że będzie opanowane przez bestie. Bo już przedtem nie było, że telewizja będzie, tylko bestia będzie w obrazie. I to jest jeden punkt. Że to już było z góry dawno wiadomo, że te bestie będą w obrazie u nas. I drugi punkt, przecież mamy tak. Mamy 90% wierzących katolików. Przecież możemy wszystko opanować. Tak jak nam narzucili stan wojenny zło, na siłę narzucili, tak możemy dobro im narzucić siłą, że powiedzieli 90% katolików. Wybory zrobić, po prostu katolicy między sobą wybory zrobimy i po prostu to zło odrzucimy. I tyle miałbym, proszę ekscelencjo. Dziękuję.
Dziękujemy panu bardzo, panie Sławku.
Tak, no my też jesteśmy w obrazie w tej chwili.
Tak.
Emitowany jest obraz. Należałoby jednak rozróżniać między złym obrazem a dobrym obrazem. I w tym celu, żeby także innym wskazywać drogę do dobrych obrazów. No ale jest coś w tym, że dzisiaj mówi się o wojnie obrazu ze słowem. Nawet spotykam autorów, którzy twierdzą, że takiej wojny dotąd nie było. Nazywają tę wojnę cywilizacyjną. Obraz wytacza właśnie wojnę słowu. I dają przykład, między innymi pornografia jest takim obrazem, który likwiduje to słowo w życiu człowieka, sprawia, że to słowo jest marginalizowane, coraz mniej znaczy. Niemniej jednak trzeba by powiedzieć, że gdy chodzi o uzależnienie człowieka od mediów, jednak najczęściej to uzależnienie od mediów odnosi się do obrazu. Natomiast trzeba by było uzupełnić ten nasz odbiór obrazu telewizji, w ogóle telewizji, właśnie tym słowem, słowem wypowiadanym, ale także słowem czytanym. I pewnie to nie jest jakiś przypadek, że właśnie wychowawcy, bardzo poważni, odpowiedzialni, stosują te maksymy, o której już tutaj wcześniej mówiłem, cytowałem ją: więcej czytać, mniej oglądać. Żeby więcej myśleć, więcej się zastanawiać, krytyczniej patrzeć także na obraz.
I tutaj może też chciałbym zacytować fragment z tego orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI o mediach, że przyznają sobie prawo reprezentowania rzeczywistości. Media tutaj mają tendencję do legitymizacji lub narzucania wypaczonego modelu życia osobistego, rodzinnego, społecznego. Tutaj kwestia też tej wulgarności, przekraczanie pewnych granic moralnych. Myślę, że tak jak ksiądz biskup na początku mówił o tym, że my w sposób naturalny winniśmy strzec i mieć taką zdolność oceny i tej relacji, prawda? Co robią te media z moją godnością? Na ile stają w obronie chociażby życia rodzinnego, tej podstawowej komórki, dzięki której wszystko może istnieć, również media, prawda? Bo tak w pojedynkę przecież nie funkcjonujemy jako ludzie. I to, myślę, byłoby takim najlepszym papierkiem lakmusowym, prawda? Gdybyśmy byli zdolni do takiej oceny, ale też potrafili radykalne mieć takie postawy i jak trzeba, to ciąć.
Tak, Ojciec Święty już kilkakrotnie mówił o tym i nawet pisał o tej kreatywności mediów, że one nie tylko komentują rzeczywistość, która nas otacza, nie tylko informują o tej rzeczywistości, ale tworzą tę rzeczywistość. No, między innymi poprzez fabrykowanie różnych mitów, czy poprzez manipulacje. Niewątpliwie to zjawisko jest. Ale właśnie gdy chodzi o właśnie te obrazy, o których mówiliśmy, no różne są obrazy i dlatego należałoby tutaj spojrzeć troszkę w sposób taki bardziej krytyczny. To znaczy, są filmy bardzo dobre i są programy bardzo dobre, także i w telewizji publicznej. I to musimy tutaj podkreślić, bo chcielibyśmy być wiarygodni, więc nie możemy tylko jakoś jednostronnie patrzeć. Natomiast jeżeli są dobre filmy, czy nawet bardzo dobre i programy, to dlaczego one wszystkie mają nie być właśnie najlepsze czy bardzo dobre? I to jest pewnie nasza skala oczekiwań, żądań nawet pod adresem telewizji publicznej. Jeżeli udaje się na pewnym odcinku zrobić coś bardzo dobrego, to dlaczego nie rozciągnąć tego szerzej? Dlaczego właśnie te najlepsze programy czy bardzo dobre filmy są pokazywane bardzo późno, nawet gdzieś o północy czy po północy? To są pytania, które się rodzą właśnie w związku z tym jakimś podejściem krytycznym do pokazywanych nam obrazów.
Ekscelencjo, bardzo dziękuję. Spotykamy się jeszcze ze słuchaczami po 21.40.
Tak, dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz biskup Adam Lepa, a temat, który założyliśmy sobie, informacja jest wartością ważną i potrzebną. Dziękuję również i Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Szczęść Boże.